Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Właśnie nadszedł ten czas w roku, który tradycyjnie już od 3 lat przeznaczamy na podsumowanie i na opowiedzenie o naszych najlepszych 10 serialach mijającego roku.
Zdradzimy też trochę kulis, bo w tym roku jakoś bardzo szybko nam poszło stworzenie tego zestawienia. Zwykle to są negocjacje, są handle, są stawiane weta i robione rejtany.
Kłótnie. Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
I jak zawsze zaczynamy od końca, czyli od naszego numeru 10. I w tym roku jest to serial nie dosyć, że super bohaterski, to jeszcze serial animowany, więc właściwie nie jestem pewna, jak to się wydarzyło. Anka, wytłumacz się, jak to się stało, że się na to zgodziłaś?
No ja tak samo, jak mówiłam w recenzji serialu Invincible, bardzo lubię ten sposób opowiadania, tego rodzaju transgresję, która tutaj w tym serialu zachodzi, to znaczy z jednej strony mamy do czynienia z animacją i to taką animacją trochę w stylu lat 90., bardzo retro, z seriali animowanych, które znamy ze swojego dzieciństwa. I to jest połączone z treścią, która jest zdecydowanie dla dorosłych, zdecydowanie jest treścią poważną i no i też bardzo ciekawą i zaskakującą.
No tak, bo ten serial to jest takie połączenie właśnie tych seriali, o których mówiłaś z lat 90., to X-Meni czy Spider-Man, z tym nowym sposobem opowiadania o superbohaterach jako właśnie takich, no nie kryształowych postaciach, tylko bardzo wielowymiarowych, więc ten serial, który można oglądać na Amazon Prime Video, jest takim superbohaterskim dla mnie majstersztykiem.
No i widać inspirację i widać rękę twórcy, czyli Roberta Kirkmana. Myśmy o Invincible słyszały po raz pierwszy jako o animacji od człowieka od Walking Dead, bo właśnie Kirkman był zaangażowany we wszystkie Walking Dead, które do tej pory powstały. Widać jego ciągotę do testowania tego, czym tak naprawdę jest człowieczeństwo i pewnego rodzaju skrzywienie, jeśli chodzi o brutalność, dosłowność i chlusty krwi i odcinane kończyny.
To jest bardzo ważne, bo mimo, że to jest serial animowany i ta kreska sugeruje, że można go oglądać na przykład z dziećmi albo młodymi nastolatkami, to jednak jest to naprawdę, naprawdę brutalny serial. Mimo tej animacji ta przemoc na ekranie robi duże wrażenie.
Nawet nie chodzi o to, że to jest animacja, tylko chodzi o to, że to jest też klasyczny serial o dojrzewaniu. Mamy nastolatka, który zmaga się z tym, że nie dorasta swojemu ojcu do ambicji, że w jakiś sensie czuje się wypaczony, czuje się niepełny i który stara się z tym walczyć i który w trakcie całego sezonu dojrzewa. To jest taki motyw, który znamy właśnie może bardziej z seriali młodzieżowych, taki motyw, który pojawia się często w filmach dla dzieci, a tutaj mamy go umieszczonego w kontekście zdecydowanie bardziej poważnym.
Serial Invincible do obejrzenia na Amazon Prime Video, a teraz przechodzimy do serialu Impeachment American Crime Story do zobaczenia na Canal Plus Online i to jest serial opowiadający o skandalu Lewinsky Clinton, opowiadający w nowy sposób, opowiadający po erze mitu z Moniką Lewinsky jako jedną z producentek tego serialu. I oczywiście tutaj nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że twórcą tego serialu jest Ryan Murphy i ja się znowu bardzo cieszę, że serial Ryana Murphy'ego znalazł się na naszym top 10, czyli tej najważniejszej naszej liście rekomendacji z 2021 roku.
Murphy robi różne rzeczy, ale akurat ta seria American Crime Story do tej pory raczej wypala. Ja nie jestem wielką fanką drugiego sezonu, ale pierwszego jak najbardziej i trzeci też mnie przekonuje, bo to są historie prawdziwe z nie tak bardzo odległej Ameryki, które wstrząsnęły jakoś nagłówkami gazet, które też były w pewnym sensie znaczące dla całego społeczeństwa, nie tylko dla osób, które były bezpośrednio w nie zaangażowane i Murphy zawsze stara się przekazać przez nie coś więcej niż tylko odtworzenie tego, co się wydarzyło. I robi to w bardzo taki tabloidowy sposób, doszukując się do najbardziej drobnych szczegółów, często kompromitując swoich bohaterów, często bardzo traktując ich brutalnie, z brutalną dosłownością.
Poprzedni sezon, to pierwszy był poświęcony, ten, który tobie się podobał, jak mówisz, sprawie O.J. Simpsona i morderstwa jego byłej żony i jej partnera. Drugi sezon to było, dotyczyło opowieści o zabójcy słynnego projektanta Versace'ego. I ja z tego drugiego sezonu to chyba do końca życia zapamiętam Penelope Cruz w blond włosach, grającą Donatelle Versace. I niestety chyba niewiele więcej. A no trzeci sezon, my bardzo czekałyśmy na ten serial. Śledziłyśmy jak amerykańskie recenzje. Czekałyśmy, aż on się tu pojawi w Polsce i on nie zawodzi.
To ciekawe, że powiedziałaś o tej Penelope Cruz w blond peruce, dlatego że Ryan Murphy ma tendencję do przebierania swoich postaci za postacie prawdziwe, do upodabniania ich jak najbardziej, nawet przy nie tylko użyciu perułek, ale też jakiejś protetyki, różnych doczepów, doklejek do nosa itd., itd. Czasami wychodzi to lepiej, czasami wychodzi to gorzej, ale to też jest w pewnym sensie fragment tego stylu. Ja mam alert, jeśli chodzi o impeachment. Niestety można go oglądać już tylko fragmentarycznie na Canal Plusie, dlatego że ten serial po prostu po miesiącu od premiery kolejnego odcinka i kolejnego odcinka znika z Canal Plusa i za chwilę nie będzie można go oglądać wcale.
A teraz czas na jeden z twoich ulubionych seriali, właściwie sezonów tego roku, bo ten sezon różni się od całego serialu.
Tak, jest to serial Master of None, specjalista od niczego, znany pod tym tytułem w Polsce. To jest jeden z najlepszych seriali Netflixa, który wrócił pomimo tego, że myślałam, że już nie wróci i że już jest skreślony. Głównie ze względu na postać, na człowieka, który za nim stoi, czyli na showrunnera Aziza Ansariego. On został nagrodzony Złotym Globem, też dostał Emmy, ale ten nowy sezon absolutnie nie stawia go w centrum, tak jak poprzednie dwa, i nie czerpie z jego biograficznych czy życiowych doświadczeń. Jest zupełnie inną historią. On nie gra pierwszych skrzypiec ze względu na oskarżenia o molestowanie. Chyba jednak z tego powodu postanowił się wycofać tutaj z kluczowej roli.
Ale jednak wciąż stoi za kamerą, wciąż jest jednym z twórców. To nie jest tak, że całkowicie zniknął z tego serialu.
I trochę ten serial, nowy serial właściwie, nowy specjalista od niczego, oddaje jednak ducha tych poprzednich odcinków. Jest o miłości. Jest o miłości i życiu dwóch kobiet, o ich potrzebach, o ich związku i właściwie jest taką analizą wnikliwą związku, który się rozpada i tego, jak potem się ludzie czują i jakie mają ze sobą relacje i jak zmieniają im się potrzeby, jak starają się te potrzeby realizować. Jest to rzecz, która mnie w tym roku najbardziej wzruszyła, jeśli chodzi o seriale.
To jest bardzo taka intymna opowieść, taka z dużą czułością. Naprawdę przyznam, że właściwie cały czas się zastanawiam i zastanawiałyśmy się tutaj wspólnie nad tym, dlaczego właściwie ten serial nie jest nowym serialem, nowym tworem, bo on nie ma za wiele wspólnego z tymi dwoma poprzednimi sezonami, a właściwie czasami mi się wydaje, że ta łatka Masters of None po prostu bardziej szkodzi tej produkcji niż jej pomaga.
Ale może pomogła linia Wayfi, która właśnie z Azizem Ansarim przygotowała ten trzeci sezon i ona też teraz jest główną bohaterką tego serialu, no i robi to absolutnie po mistrzowsku.
Serial do obejrzenia na Netflixie, a teraz jest taki serial, który moim zdaniem bardzo niesłusznie nie jest tak oglądany, jak być powinien, a mianowicie chodzi o ekranizację, serialową wersję świetnej książki Colsona Whiteheada, Kolej podziemna. Ten serial można obejrzeć na Amazon Prime Video. I dlaczego nie jest tak, że wszyscy go oglądamy i o nim rozmawiamy, to ja tego w ogóle nie rozumiem.
Szczególnie, że mamy do czynienia z produkcją zdobywcy Oscarów Barry'ego Jenkinsa, który jeszcze zanim zrobił Moonlight, to już zapowiadał, że zrobi ekranizację Kolei podziemnej i zrobił ją w taki bardzo duchowy,
oniryczny.
Oniryczny, dokładnie tego słowa mi brakowało. Dziękuję, sposób.
I jest to bardzo dosłowna, ale też pełna nadziei opowieść o ucieczce z przemocy niewolnictwa, o próbie odnalezienia siebie w różnych rzeczywistościach, bo Castle Whitehead wziął coś, co nazywało się koleją podziemną, ale nie było dosłownie koleją, to była taka siatka przemytnicza, która pomagała różnym czarnym mężczyznom i kobietom wydostać się z niewoli, pomagała im w ucieczce. On wziął to i przerobił to dosłownie, to znaczy stworzył podziemną kolej w swojej książce, którą podróżują jego bohaterowie, głównie bohaterka. No i właśnie spotykamy ją, kiedy ucieka przed pościgiem, kiedy próbuje tworzyć sobie nowe tożsamości, nowe życie w różnych częściach Stanów Zjednoczonych. I no to jest opowieść, która, no ja bym powiedziała tak, no każdy z tych seriali, które mamy w tym rankingu naszym top 10, to jest serial, który warto obejrzeć, bo no wybieramy te najlepsze, ale ten moim zdaniem jeszcze ma ten aspekt taki misyjny, wiedzowy. Jest to serial, który wyciska dużo emocji, ale nie jest też takim, nie chcę powiedzieć tego szantażem emocjonalnym, ale on też nie... Jenkins zrobił coś niesamowitego, bo to jest też mimo tej dosłowności, ale też oniryzmu, to jeszcze jest to taki bardzo, ja bym powiedziała, cichy serial, że to się nie dzieje w krzyku, te przemiany. Nie wiem, czy ty byś się zgodziła. Ja trochę nie mogę znaleźć lepszych słów, żeby określić na to, jak to wygląda tutaj w kolei podziemnej.
Myślę, że przy tym serialu ważne jest to, żeby powiedzieć, że ten serial nie jest o tym, jakich strasznych rzeczy doświadczali niewolnicy, albo jak strasznymi ludźmi były osoby, które tych niewolników uciskały. Natomiast jest to serial o takim duchu, o mocy, o niepoddawaniu się, o tym, jak przetrwać i jakie to niesie też za sobą koszty, to przetrwanie, i jakie ma konsekwencje. I to jest też serial o stracie. I to takiej stracie wielokrotnej, wielu stratach.
I o tym, że czasami nie ma czasu, żeby te straty przeboleć. Po prostu się z nimi idzie dalej. To jest ten moment w roku, kiedy przyglądamy się wszystkim serialom, które obejrzałyśmy w 2021 roku i wybieramy te 10, które naszym zdaniem były najlepsze, na które warto zwrócić uwagę. I teraz przyszedł czas na, przyznam, mojego serialowego ulubieńca z tego roku, czyli serial Sceny z życia małżeńskiego. Jest to remake serialu Ingmara Bergmana pod tym samym tytułem. To przeniesione do współczesności i też w tym oryginale odchodził mężczyzna, tutaj w tym sezonie odchodzi kobieta. Za tę historię wziął się Hagai Levy, to twórca, który stworzył między innymi serial Terapia, ten pierwowzór izraelski oraz wersję amerykańską, było tych wersji bardzo dużo, łącznie z polskim serialem Bez tajemnic z Jerzym Radziwiłowiczem. On też odpowiadał za serial The Affair. I dla mnie to jest taki serialowy majstersztyk, intymny serial, który dzieje się między dwoma bohaterami, a można go obejrzeć na HBO Go.
Mi się ten serial nie podoba, dlatego że nużą mnie i dręczą takie mumble seriale. Dużo gadania w nich jest, mało się dzieje i właściwie sytuacja nie porusza się do przodu w ogóle. Tam w tym serialu właściwie nie ma żadnej fabuły. Natomiast rozumiem to, co widzą w nim ludzie, to znaczy widzę to, jaki on potrafi być w jakimś sensie terapeutyczny, czy pomocny, czy przydatny do osób, które, nie wiem, przeżyły kiedykolwiek rozstanie, albo w ogóle zastanawiają się nad sensem i istotą związków. To na pewno jest serial tego typu, serial psychologiczny.
To ja tylko powiem, że dla mnie to nie jest tak, że musi być taka jakaś akcja, trzeba zmieniać miejsca, albo muszą być dramatyczne zwroty wydarzeń, żeby się coś działo.
Jakiekolwiek wydarzenia, Zuza, jakiekolwiek.
Ale wydarzenia tam są. Oni rozstają się i rozmawiają ze sobą i ja mam wrażenie, że tam cały czas coś się dzieje. I że to, że oni utrzymują jakby na dwójce aktorów tak dużą narrację i tak poruszającą, no to dla mnie jest mistrzostwo. I wiesz, no to, że nie ma jakichś właśnie wydarzeń czy zwrotów akcji w tym sensie, nie oznacza, że tam się nic nie dzieje, więc ja bardzo Państwu polecam Scenę życia małżeńskiego i bardzo Ci dziękuję i doceniam to, że mimo Twojego sceptycyzmu wpuściłaś ten serial na naszą listę.
A tutaj kolejne zaskoczenie na miejscu piątym, czyli w połowie naszego zestawienia, bo mamy tu polski serial, który też chyba jest efektem takiego kompromisu pomiędzy nami. To jest serial Klangor, wyprodukował go Kanal Plus. Oczywiście, jak to w Polsce, mamy do czynienia z kryminałem.
No, ale nie byle jakim kryminałem. Mamy historię ojca, który poszukuje zaginionej córki.
Czy to jest ten moment, w którym następuje twoja pieśń pochwalna na temat Arkadiusza Jakubika?
Tak, ale jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że jeszcze będzie pieśń pochwalna dla Kacpra Wysockiego, który stworzył scenariusz do tej produkcji, a to jest debiutant, który wziął udział w warsztatach Kanal Plus Serious Lab i po prostu napisał swój pierwszy scenariusz i od razu był to tak niesamowity serial, bo to jest serial bardzo mocno trzymający w napięciu. No, Arkadiusz Jakubik jest wspaniały w tym serialu, jak po prostu w większości swoich ról. No, ale tutaj nie muszę się powtarzać.
Historia tam zawarta to jest opowieść, od której robi się kwaśno w ustach. To nie jest od kołka ciosany polski kryminał, którymi nas karmią kolejne telewizje. To jest serial naprawdę z wyższej półki. I do tego serial, który ma bardzo dodatkowy wymiar opowiedzenia o miejscu w Polsce, konkretnie o wyspie Karsibór, niedaleko Świnoujścia. Odkrywamy w ogóle jakąś nową krainę w Polsce, gdzie po prostu można się zapatrzeć i zakochać w tym miejscu, w którym dzieje się ta właśnie mroczna i zła historia. Jako wielka fanka Morza Bałtyckiego jestem zaskoczona, że właściwie to mnie tak zaskoczyło i zauroczyło.
To jest serial, który naprawdę może stać w jednej linii z serialami skandynawskimi. Ma w sobie dużo tego sznytu. Jest bardzo mroczny, bardzo smutny. Te rozwiązania tego, co się dzieje, tego, co się dowiadujemy z każdym odcinkiem, są naprawdę mocne. Jest też taki bardzo ciekawy efekt wizualny, że Arkadiusz Jakubik, żeby się trochę odróżnić od całego tego tła, ma bardzo jaskrawą wręcz, żółtą taką kurtkę, która go tak wyraźnie rzuca w oczy, jest psychologiem.
Która w pewnym momencie wścieka wszystkich oglądających, tak. Bo ta żółta kurtka wszędzie jest.
To prawda, ale też jest jakimś totemem i symbolem, to też moim zdaniem ważne, jak płaszcz Nicole Kidman w serialu Od Nowa. Jest psychologiem więziennym, więc mamy też trochę tej rzeczywistości, chociaż ja mam jeden zarzut do tego serialu, bo w finale był odwłos od takiego rozwiązania jak w Broadchurch, serialu Netflixa, świetnym, z Olivią Colman i Davidem Tennantem, czyli takiego zakończenia, po którym nie czulibyśmy tego katarzis, tego oczyszczenia, nie poczulibyśmy się lepiej, albo że coś dobrego się wydarzyło, tylko byśmy zostali z takimi trudnymi emocjami i moim zdaniem to był błąd, że to zakończenie jest takie, a nie inne.
Nie za zakończenie, ale za całokształt, między innymi w tym muzykę Mikołaja Trzaski, też artystę nadmorskiego, dajemy piąte miejsce w naszym rankingu i zapraszamy na Kanal Plusa.
Tak, i to jest kolejny serial, w którym Maciej Musiał umarł w pierwszym odcinku.
Na czwartym miejscu rzecz, która była chyba najbardziej taką hitową, kasową. Nie, dobra, nie była. Squid Game było. Ale zaraz po Squid Game. Co było zaraz po Squid Game, jeśli chodzi o fanbazę, cytowalność w internecie?
Ten serial, którego zakończenie jest takie, że właściwie po miesiącach od obejrzenia go cały czas zostaje w pamięci i cały czas mrozi krew w żyłach. Czyli
Mare's East Town.
Kate Winslet pokazuje, że jest wybitną aktorką, a scenariusz do tego serialu po prostu jest tak dopracowany i tak stworzony, że no, nie wiem, czy po prostu komuś, kto oglądał ten serial i zobaczył zakończenie, nie pękło serce.
To jest tak, że mamy obok siebie dwa seriale kryminalne, które są do siebie dość podobne. Ich idea i pomysł za nimi stojące, ale także różne rozwiązania fabularne czerpią z tych samych wzorców. Mamy Mare's East Town i Klangor i widzimy, co tutaj w ogóle źle poszło w Klangorze wtedy, kiedy odbijemy go w lustrze, które stawiamy przed Mare.
I Mare's East Town jest jednym z tych seriali, które właśnie były masowo oglądane, cytowane i których nie wolno spoilować, więc mamy, powiemy tylko, że mamy tą policjantkę Mer, główną bohaterkę, która mierzy się z samobójczą śmiercią swojego syna, jest po rozwodzie oraz wychowuje jakby we wsparciu swojej mamy i swojej córki syna, swojego wnuka, czyli syna tego zmarłego chłopaka. No i zaczyna rozwiązywać zagadkę związaną z tym, że zginęła jedna nastoletnia matka mieszkająca właśnie w tytułowym East Town, czyli w jej w mieście, w którym ona żyje, w którym się urodziła, w którym się wychowała.
W Pensylwanii. I mamy tutaj jednocześnie wiwisekcję małego miasteczka z jego wszystkimi okropnościami i przywarami i udręką, jaką jest życie w mieście, w którym się wszyscy znają. A z drugiej strony jest to serial o traumie, o tragedii rodzinnej, a z trzeciej strony właśnie ten pełnokrwisty kryminał z konkretną zagadką i z rozwiązaniem, które przynosi... No właśnie nie przynosi tego katarzis, o którym mówiłaś wcześniej. Jeśli ktoś lubi Broadchurch, jeśli ktoś lubi Happy Valley, Twin Peaks, no to Mersey Town jest pozycją obowiązkową.
A można ten serial obejrzeć na HBO Go. I kolejnym takim hitowym serialem tego roku był serial Sprzątaczka, Maid, do zobaczenia na Netflixie, a jest to ekranizacja wersji historii opisanej przez Stephanie Land w książce pod tym samym tytułem. W Polsce tę książkę wydało wydawnictwo Czarne, a Stephanie Land opowiedziała w niej swoją prawdziwą historię.
Maid jako serial jest bardzo luźną adaptacją tej historii, raczej wariacją na jej temat. I dla mnie to trzecie miejsce dla Maid to nie jest trzecie miejsce za to, że mi się ten serial bardzo, bardzo podobał albo że uważam, że jest naprawdę wyjątkowy i w tym roku nie było lepszych, jeśli chodzi o grę aktorską czy fabułę. Ja ten serial nagradzam trzecim miejscem za to, że on mi dał bardzo dużo do myślenia, że to był serial, który spowodował bardzo dużo dyskusji w moim środowisku, z moimi przyjaciółmi, z nieznajomymi też osobami na temat tego, czym jest bieda, czym jest przemoc, czy da się łatwo wyjść z swojej klasy społecznej i skoczyć wyżej. To wszystko dzięki temu serialowi.
To jest jeden z tych seriali, któremu poświęciłyśmy cały odcinek naszego podcastu. Bardzo polecamy tę rozmowę, bo wątków w nim jest rzeczywiście bardzo dużo. Jest kwestia zdrowia psychicznego i stresu pourazowego. Jest właśnie przemoc psychiczna. Jest to, jak są traktowani ludzie, którzy są mniej uprzywilejowani i biedniejsi w pracy. Jest opowieść o opiece społecznej w Stanach Zjednoczonych. Jest opowieść o tym, jak się dziedziczy uzależnienie. No, tych wątków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, o których można w kontekście właśnie Maid porozmawiać. I ja też myślę, że jeżeli chodzi o realizację, to tu są zarzuty, znaczy mam zarzuty do tego serialu, na przykład to, że ta bieda jest tutaj taka ładna, że ta przemoc nie sprawia, że chociażby nawet, mimo że to przemoc psychiczna, że główna bohaterka jest nawet potargana albo wygląda trochę gorzej. Więc to wszystko jest takie no, wygładzone moim zdaniem. Ale rzeczywiście te zmagania głównej bohaterki Alex robią wrażenie i to jest serial, o którym właśnie, który warto obejrzeć, żeby o nim rozmawiać.
Maid, czyli najlepszy w tym roku serial, który obejrzałyśmy na Netflixie w naszym zestawieniu na miejscu trzecim.
Teraz przechodzimy do serialu na miejscu drugim, czyli do serialu Ted Lasso, czyli po prostu entuzjazmu, humoru i ciepła, którego każdy z nas i każdy z nas w tym roku choć trochę potrzebowało, a to ciepło można znaleźć na Apple TV+.
Cieszę się, że udało nam się w naszym zestawieniu zawrzeć chociaż jedną komedię. Nawet się nie musiałyśmy za bardzo na tym starać, bo akurat Ted Lasso to był serial, co do którego chyba obie zgadzamy się w 100%, że on nam bardzo wiele w tym roku dał radości. A to właściwie przez drugi sezon, dlatego że Ted Lasso miał premierę jeszcze w 2020 i jego kontynuacja teraz w kolejnym roku. To jest serial, który został obsypany na jesieni wszystkimi możliwymi nagrodami Emmy. Jego showrunnerem jest Jason Sudeikis i to jest taki serial, który wyewoluował z, nie wiem, kilka lat temu zagranego sketchu w programie Saturday Night Live do pełnoprawnego serialu.
Opowiada o Tedzie Lasso i w tej roli też Jason Sudeikis, który jest amerykańskim trenerem amerykańskiego futbolu i w wyniku różnych okoliczności zaczyna trenować jedną z czołowych drużyn piłki nożnej w Wielkiej Brytanii. Wiadomo, piłka nożna w Wielkiej Brytanii ogromne znaczenie ma, a Ted Lasso nie za bardzo zna na przykład zasady, które panują na boisku, nie wie, co to jest spalony, nie za bardzo wie, o co chodzi z tymi golami i właściwie jest dość mocno zagubiony. Jedyne, czym nadrabia, to jest niezwykła pogoda ducha, entuzjazm i taka chęć uczenia się. Na początku, jak go poznajemy, to wydaje się właściwie takim, no powiem to, takim głupkiem trochę.
To Ted Lasso jest trochę jak The Office, czyli mamy szefa, który nie ma pojęcia, co robi, ale jednak ma cechę, która pozwala mu cało wychodzić z różnych opałów i różnych problemów. I właśnie taki jest Ted Lasso. Minus wszystkie paskudne przywary, które mieli akurat szefowie z tych seriali spod znaku The Office. Ted Lasso zrobił to, czego nie udało się innym serialom, to znaczy zachęcił masę osób do tego, żeby oglądać serial o piłce nożnej, które nie interesują się piłką nożną i które pogardziłyby w normalnej sytuacji serialem, który się wokół piłki nożnej kręci.
No tak, ale ten serial jest tylko w części o piłce nożnej, bo to jest serial o przyjaźni, o tym, o takim radzeniu sobie z trudnościami życiowymi, o bardzo wielu innych rzeczach, więc myślę, że też dużą wartością tego serialu jest to, że każda z tych bohaterek są bardzo charakterystyczni. No mamy na przykład świetnego Bretta Goldsteina, zresztą też nagrodzonego nagrodą Emmy za rolę Roya Kenta, czyli takiego bardzo ponurego, mocno przeklinającego, a jednak bardzo ciepłego piłkarza, który jest jednak jednym ze starszych piłkarzy. Mamy postać, która jest taką celebrytką, tak bym powiedziała, tak? Kelly Jones, tutaj w tej roli Juno Temple, to taka celebrytka, która trochę z takiej właśnie na początku dość naiwnej dziewczyny, która po prostu spotyka się z piłkarzem, pokazuje, jak wielowymiarową i ciekawą jest postacią.
I ten serial jest oczywiście rosołem dla dusz, taką produkcją, która rozśmiesza, rozbawia, jest przyjacielska, nie funduje głębszych traum, ale też jest zabawny i ciśnie wszystkim, bo dostaje się i po stereotypach Amerykanom, i Brytyjczykom, i nabija się z takiego nadętego balonika męskości, testosteronowego klimatu, tym czym piłka nożna jest w Wielkiej Brytanii. Więc jest tu bardzo dużo różnych płaszczyzn, które sprawiają, że Ted Lasso jest w tym momencie chyba najbardziej kochanym na świecie bohaterem serialowym.
Powiedziałeś, że nie funduje głębszych traum, ale też nie ucieka od trudnych tematów, takich jak na przykład radzenie sobie z rozwodem, czy śmierć, czy samobójstwo. Główny bohater w pewnym momencie ma stany lękowe, a jedną z ważnych bohaterek drugiego sezonu jest psychoterapeutka, która zostaje zatrudniona przez klub, więc z jednej strony tak, rosół dla duszy nie ma jakichś trudniejszych kwestii, w sensie nie ma takich dużych obciążeń, ale to nie jest głupiutki serial, to jest serial, w którym mówi różne rzeczy. I pokazanie tego właśnie pogodnego, optymistycznego Teda Lasso, który też mierzy się z różnymi trudnościami z przeszłości i który też może przeżywać kryzys zdrowia psychicznego, też jest moim zdaniem bardzo, bardzo istotne w tym serialu.
Ze względu na to, że ten serial można oglądać na Apple TV+, to jest serial mniej znany w Polsce, mniej popularny. To jest trochę ten sam przypadek, co Kolej Podziemna. Ja bym bardzo chciała, żeby nasi słuchacze i nasze słuchaczki właśnie z tego roku 2021 Teda Lasso wynieśli i się do niego zachęcili, bo naprawdę warto.
Ale też trzeba przyznać, że korzystanie z aplikacji Apple TV Plus wymaga pewnej determinacji.
O, że jak zwykle! Nie ma wspomnienia o Apple TV Plus bez krytyki.
Ja bardzo dużo czasu spędziłam na tym, żeby próbować próbując odpalić kolejny odcinek Teda Lasso i ta determinacja była związana tylko i wyłącznie z tym, że jest to świetny serial, który warto obejrzeć, więc czasami warto się z nią pomęczyć, ale przyznaj, że ona jest naprawdę słaba.
Ale ja już to przyznawałam milion razy, już więcej tego nie powiem. Przechodzimy do miejsca pierwszego.
A teraz numer jeden i tutaj powinniśmy mieć werble, ale nie mamy.
Nie mamy, chociaż być może Gepard Bartosz Dąbrowski zaraz nam jakiś skołuje. Na pierwszym miejscu dość oczywisty wybór. Jeśli nas słuchacie i jeśli śledzicie to, co myśmy oglądały w tym roku, to na pewno wiecie, co jest na miejscu pierwszym.
No to jest trzeci sezon serialu Sukcesja. Do zobaczenia na HBO Go, serialu, na który czekałyśmy, który oglądałyśmy z zapartym tchem, o którym często dyskutujemy, wspominamy. No i to jest taki serial, który mam wrażenie z każdym sezonem jest coraz lepszy, a opowiada o wielkiej firmie medialnej i nie tylko. Mamy ojca Logana Roya, który jest już panem w pewnym wieku, jest też w pewnym momencie, firma Waystar jest też w pewnym momencie na rynku. On ma czworo dzieci, no i między nimi jest też z jednej strony przez te sezony walka o to, kto będzie sukcesorem, z drugiej strony jest w trzecim sezonie mamy taką sytuację, w której jeden z synów, nie najstarszy, ale taki może by powiedzieć pozycją najstarszy, staje przeciwko ojcu i rozpoczyna wielką batalię przeciwko niemu i reszcie rodzeństwa. No bardzo szekspirowski, bardzo fascynujący i trzymający w napięciu serial.
To jest serial, na którego musieliśmy trochę poczekać i ten trzeci sezon i nasza nagroda, czyli miejsce pierwsze w rankingu jest trochę za zasługi i trochę za całokształt, bo my kochamy cały ten serial od początku do końca. Trzeci sezon, który dosłownie niedawno bardzo się zakończył, no Armstrong, czyli showrunner tego serialu, ma taki niesamowity talent do zakończeń, do ostatnich odcinków, które burzą nam cały świat, które po prostu zapadają w pamięć, o których nie można przestać myśleć i jak człowiek na głodzie jeszcze raz oglądać ten kolejny sezon i czekać na jeszcze następne, na to, co się wydarzy później w tym serialu. Fantastyczny sezon. Niektórzy zarzucali mu to, że trochę się dłużył i trochę już był iteracją tego, co w poprzednich, natomiast ja myślę, że on po prostu czerpał z tego, co już Sukcesja sobie wyrobiła i dodawał nowe rzeczy.
Jest też to serial komediowy, mimo takiego dramatycznego sznytu. Naprawdę te postaci, ten humor, to, co się tam dzieje, jak wyglądają relacje między nimi, jest bardzo właśnie takie komediowe. No niektóre po prostu hasła nawet mogą przejść do takiej pamięci. Ja na przykład zapamiętam, że w tym finałowym odcinku pojawia się taka koncepcja tego, że Greg, czyli taki, ty kiedyś porównałaś Toma i Grega, dwie postaci z tego serialu, do Flipa i Flapa i to jakoś ze mną zostało, bo wydaje mi się to adekwatne porównanie, no to, że ten Flap może zostać następcą tronu księciem Luksemburga na przykład. To jest tak absurdalny serial, a jednocześnie tak realistyczny i no, niesamowity.
Tak, Greg jest takim kuzynem, który pomimo swojej całej fajtłopowatości cały czas kręci się w górze dołów, jak to chyba jest określone w ostatnim odcinku i też Tom go nazwał ludzkim tasiemcem, czyli taką osobą, która zawsze gra na siebie i zawsze wyjdzie z każdej opresji na czyichś plecach, więc tam te wszystkie postacie są niebywale skonstruowane, tak bardzo są egoistyczni, zdemoralizowani, okrutni, że naprawdę ciężko jest nawet wybrać, jak się rozmawia o tym serialu ze znajomymi czy z przyjaciółmi, komu się kibicuje w tej całej utarczce, komu się kibicuje w całej tej wojnie, bo oni są tak ohydni, że aż wstyd się przyznać, że się kogoś lubi.
Myślę, że to się bardziej teraz już na tym etapie obstawia, kto może wygrać i te obstawienia zwykle kończą się w jeden sposób, nie będziemy tutaj zdradzać jaki, ale moim zdaniem Sukcesja to jest jeden z tych seriali, które naprawdę trzeba obejrzeć, bo przyznam, że ja nie znam drugiego serialu, który byłby tak mistrzowsko w ten sposób skonstruowany. To jest taka gra o tron bez mieczy, nie?
Myślę, że coś w tym jest, tylko że w grze o tron nawet nie było takich postaci, które miałyby takie osobowości. Że,
nie było, to prawda.
Że to jest serial dużo bardziej przemyślany. I ja nie wiem, czy cały czas zastanawiam się, do czego on prowadzi. To znaczy, czy Jesse Armstrong ma pomysł, jak zakończy cały ten serial. Czy ma to w głowie, czy robi to na bieżąco. Bo on mnie tak zaskakuje i tak myli tropy, że naprawdę nie wyobrażam sobie finału finałów.
Ale na pewno ten finał finałów tutaj obejrzymy i wam o nim opowiemy, a tymczasem zachęcamy was do tego, abyście sięgnęli po te wszystkie seriale, które wam dzisiaj zaproponowałyśmy, bo to jest ta, to są te naszym zdaniem najlepsze seriale 2021 roku. Jeszcze raz przypomnę, na pierwszym miejscu trzeci sezon Sukcesji.
A obiecałyśmy na początku, że powiemy, dlaczego w tym roku nie wydrapywałyśmy sobie oczu i nie szarpałyśmy się za włosy przy układaniu tej listy 10 najlepszych seriali. Odpowiedź chyba
jest... Bo pracowałyśmy zdalnie.
To jest jeden argument. Drugi argument jest taki, że rzeczywiście ten poprzedni rok nie miał zbyt wiele highlightów serialowych w sobie.
No niestety pandemia bardzo mocno wpłynęła na rynek serialowy i na to, ile się produkuje i jak się produkuje. Mam czasami wrażenie, że nawet bardziej na ten 2021 rok, bo wiele seriali, które miały się kręcić w 2020 roku, zostało przesuniętych, zrezygnowano z nich, jakoś je okrojono, więc rzeczywiście ten rok był pod tym względem no, dużo uboższy niż poprzednie.
W naszym zestawieniu nie pojawił się też hitowy Squid Game, który dla nas jest serialem wydmuszką, jest serialem zbyt popularnym, żeby aż tak bardzo go szanować i tak bardzo go lubić, ale niewątpliwie wpłynął jakoś na rzeczywistość i był ważny dla tego 2021 roku. Szczególnie, że nie brakowało takich rozczarowań, takich powrotów, które nie do końca się udały, na przykład jeśli chodzi o The Morning Show.
No tak, ten serial też recenzujemy w jednym z naszych ostatnich podcastów, że drugi sezon, no niestety to nie wypał. Pierwszy miał być wielkim hitem, był dobrym serialem, drugi sezon nawet na to miano nie za bardzo zasługuje.
Z ogromną ekscytacją czekamy na kolejny rok, szczególnie, że w Polsce na rynku mają się pojawić dwie ogromne platformy, HBO Max, to jest już 100% potwierdzone, no i czekamy na oficjalne potwierdzenie od Disneya.
Ale na potwierdzenie od Disneya to mam wrażenie, że czekamy co roku od jakiegoś czasu, więc tutaj przyznam, że jestem sceptyczna, czy to się w tym roku uda, chociaż bardzo bym chciała zobaczyć, co ta platforma reprezentuje, a na nowy rok życzymy wam dużo czasu na oglądanie tylko tych dobrych seriali, bo jak wiadomo, szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska,
Zuzanna Piechowicz.
Miłego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale.